Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Michał Słobodzian, dobry wieczór. Dramatyczne informacje o atakach terrorystycznych z pewnością zwiększają strach i utrudniają zdystansowaną rozmowę na temat kryzysu migracyjnego, ale jej nie uniemożliwiają. Dziś spróbuję na ten niezwykle skomplikowany problem spojrzeć nieco szerzej, odrobinę w oderwaniu od doraźnego politycznego sporu. Zacznijmy od statystyki. Z najnowszego badania CBOS-u wynika, że 74% ankietowanych sprzeciwia się przyjmowaniu przez nasz kraj uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Za przyjmowaniem przybyszów opowiada się 22% badanych, 5% nie ma zdania. Z badania wynika, że nastawienie do przyjmowania uchodźców ma związek z preferencjami partyjnymi. Wśród osób, które deklarują głosowanie na PO lub Nowoczesną, zdania są podzielone niemal po połowie. Zwolennicy PiS-u i ruchu Kukiz 15 są bardziej jednomyślni. 88,9% deklarujących głosowanie na te partie sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców. Najczęściej za przyjmowaniem uchodźców opowiadają się mieszkańcy największych miast, osoby z wyższym wykształceniem oraz badani o najwyższych dochodach. Przeciwnikami przyjmowania uchodźców najczęściej są najmłodsi respondenci, aż 87% osób między 18 a 24 rokiem życia. Badanie CBOS-u udowadnia, że niechęć do przyjmowania uchodźców rośnie, tymczasem kryzys migracyjny w Europie trwa. Nie tak dawno Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Problemy związane z migracją były jednym z tematów ogólnopolskiej konferencji Czego boją się Europejczycy, zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ocenie dr Kamili Sierz-Putowskiej, politologa z UKW, prędzej czy później z problemem migracji będziemy musieli się zmierzyć.
W Polsce nie mamy do czynienia z bezpośrednim kontaktem z uchodźcami i on właściwie w takich kilku kalkach mieści się. Przede wszystkim jest mocna ingerencja mediów w kształtowanie obrazu uchodźcy. To jest pewien problem, bo ta niechęć, którą wykazują badania, jak ostatnie badania CBOS-u pokazują, 70% osób uważa, że uchodźcy nie powinni znajdować się na obszarze państwa polskiego, ale my mówimy tu o uchodźcach z Bliskiego Wschodu i z Afryki. W kontekście tego kryzysu demograficznego, kryzysu związanego z uchodźcami od 2015 roku, który w Polsce się pojawił, Polacy zdecydowali, tak wykazują badania, że Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy są dla nas mniejszym złem, więc my wspieramy już raczej Ukraińców i wolimy ich mieć, bo jesteśmy z nimi bliżsi kulturowo, religijnie i tak dalej, niż właśnie z uchodźcami z Afryki, którzy właśnie zwłaszcza w niektórych mediach powielane są stereotypy i to wzmaga niechęć i strach, bo obawa to jest pierwszy element, który powoduje, że nie chcemy czegoś, co dla nas będzie ewentualnym zagrożeniem. Do niedawna też nie byliśmy chętni do przyjmowania obcych, ale zło, które jest dla nas takie nieuchwytne, nienamacalne, a generowane jest przez polityków i media, które wspierają polityków właśnie w takim komunikacie, powoduje, że ta niechęć wobec osób, które są z nami bliżej cywilizacyjnie, w sensie pewnych elementów zbieżnych, no zupełnie się różnicuje.
Pewien strach, lęk, jeśli patrzy się na to, co dzieje się w Europie, no on też jest naturalny, jakoś to można zrozumieć?
Postawy można zrozumieć, natomiast jak rozwiązać ten problem do końca, myślę, że nie każdy nad tym się zastanawia, kto ten temat bada. Bo linia podziału na zwolenników i przeciwników jest analogiczna do linii podziału w Polsce na zwolenników Platformy i PiS-u. I też to, czym się wspomagamy, patrząc na informacje, powoduje, że tworzymy sobie taki, a nie inny światopogląd. Myślę, że im większe będzie przełamywanie takiej niewiedzy, tak? Czyli dążenie do, czy chcemy w ogóle poznać, kim ten ktoś jest i nie posługiwać się pewnymi schematami, to będzie prowadziło pewnie do pozytywnych efektów, takich dalekosiężnych posunięciach naszych jako ludzi po prostu wobec siebie, bo te ataki, które miały miejsce na przykład w Bydgoszczy też i nie tylko, bo to w całej Polsce przecież, pokazują, że my po prostu pokazujemy agresję i uwalniają te emocje, tę negatywną energię społeczną, na którą nie reagują właśnie elity polityczne. I tu jest problem z rozwiązaniem tego, tak? Bo jeśli to się nie rozwiązuje w takiej sferze, która nas dotyczy bezpośrednio, to i w nas samych jest to dużym problemem. Więc chęć, tak? Chęć. Jeśli ta chęć jest, to każdy inaczej postępuje, nie?
Ten problem jest bardzo skomplikowany. Nałożenie na kryzys imigrancki, no stricte polityki, czyli tego konfliktu. to w ogóle jest właściwa droga?
No właśnie, to jest ten, to co obserwujemy w tym tygodniu, co się dzieje, tak, ze stanowiskiem polskiego rządu, z tym kryzysem w ogóle, z tym stawaniem koniem wobec wszystkiego, co generują nam ci obcy, ale w sensie instytucji, które są nasze wspólne, to jest właśnie problem, tak? To jest pewne niezrozumienie, w które weszliśmy. Myślę, że to jest pułapka, w którą dostaliśmy się i w tym zacietrzewieniu politycznym w pewnym sensie. Racje są, myślę, po obu stronach, ale solidaryzm społeczny jest taki, a nie inny. Pobieranie pewnych korzyści też powoduje, że za tym idą pewne określone zobowiązania i my jesteśmy jako państwo zobowiązane, bo sami myśmy jako państwo polskie, nie jako partia rządząca, ale jako państwo polskie podjęliśmy, więc tutaj jest pewien problem.
Wnikając trochę w głąb, wiele osób ma takie obawy, no, że jeśli Polska zacznie otwierać się na uchodźców z Bliskiego Wschodu, na muzułmanów, no to będzie to początek budowania czegoś większego, że wtedy ten proces się wymknie spod kontroli. Można stworzyć takie ramy, żeby on się spod kontroli faktycznie nie wymknął, czy przykład, nie wiem, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, krajów, które mają problem teraz z mniejszościami, no pokazuje, że lepiej może się zamknąć na jakiś czas.
No i tak, i nie, to jest bardzo złożona kwestia, tak. Z jednej strony mamy faktycznie przypadki, tak, że kraje, które zastosowały tą pełną otwartość, borykają się z pewnymi problemami i to rodzi obawy polskich elit politycznych i też i polskiego społeczeństwa, ale z drugiej strony, no, zero-jedynkowość zawsze przynosi skutki, no, nie do końca korzystne dla dwojga stron.
Bo z drugiej strony ktoś zada sobie pytanie, skoro no nie mamy wpływu na to, kto do nas przyjedzie, nie jesteśmy w stanie pewnie sprawdzić w 100%, czy te osoby nie mają jakichś powiązań, no to czy jednak przyjęcie w tych realiach uchodźców nie jest zbyt ryzykowne?
Cała polityka międzynarodowa wiąże się z pewnym ryzykiem i to trzeba wyważyć te kwestie. Jeśli stawiamy sobie pewną metkę, wchodzimy też w pewien taki zaułek polityczny. Ja myślę, że znalezienie dobrej recepty jest gdzieś po środku zawsze. To nie jest tak, że jeśli my odpowiemy dzisiaj nie, to tych uchodźców już tutaj nigdy nie będzie. Oni się tu znajdują już dzisiaj i oni tutaj dotrą w końcu, tak? Bo my też jesteśmy pewnym krajem, który nie żyje w jakiejś tam w jakiejś zamkniętej przestrzeni, nie? Publicznej.
Pojawiają się takie głosy, no, że skoro w Polsce jest w tej chwili około miliona imigrantów zarobkowych z Ukrainy, no to Polska wypełnia tę solidarność, akurat otwieramy się na wschód, nie musimy już przyjmować uchodźców z Bliskiego Wschodu.
No my mamy Ukraińców czy obywateli ukraińskich, bo też jakby w pewien sposób korzystamy z tego, patrząc na rynek pracy i ci Ukraińcy są nam potrzebni, więc w tym sensie też stosujemy pewien taki polityczny subiektywizm. Natomiast no, myślę, że to jest odrębna kwestia, tak? Nie mieszajmy tych dwóch elementów. Nie mówimy o tak jak niektóre portale czy media podają, nie mówimy tu o imigrantach ekonomicznych, tylko mówimy o ludziach, którzy uciekają z przestrzeni, gdzie odbyła się wojna, gdzie są bombardowania i gdzie trzeba znaleźć jakiś ratunek, a no, będą jechali w kierunku, gdzie będzie ewentualne spełnienie jakichś możliwych egzystencjalnych potrzeb, a nie gdzie będzie gorzej. Więc w tym sensie, jako kraj unijny, decydując się wspólnie coś tworzyć, wspólnie też wykonujemy pewne określone zobowiązania.
Spójrzmy szerzej na migrację. No, Polacy też emigrują. Czy ta postawa taka w tej chwili dość zamknięta, ona może jakoś skutkować tym, że Polacy w innych krajach będą inaczej postrzegani, gorzej?
Znaczy, nie wiem, czy dotyczy to będzie samych migrantów, tylko Polaków w ogóle. Tak, już jest taki pewna dyskusja, gdzie jeśli pojedziemy poza państwo polskie, że zradykalizowały się postawy, tak, zarówno wśród społeczeństwa polskiego, bo to też jest wśród społeczeństwa polskiego. Wszystko, co się dzieje w elitach władzy, też w pewien sposób promieniuje. I to jest ogólny taki wydźwięk, który co prawda, zauważam to w wielu rozmowach, że powoduje pewną taką dychotomię. Z jednej strony to jest władza, a z drugiej strony są obywatele, społeczeństwo jako takie, więc też jakby to postrzeganie nas, Polaków, jest jakby dwojakie w pewnym sensie.
Migracja stała się narzędziem politycznej walki, uważa z kolei dr Joanna Janiszewska z Katedry Socjologii UKW w Bydgoszczy.
Myślę, że dużo osób boi się, dlatego że no w ten sposób media przedstawiają sytuację, że fala imigrantów zalewa Europę, że jest to zagrożenie cywilizacyjne, że jest to zagrożenie kulturowe. Natomiast nie pokazuje się rzeczywiście wiedzy na temat tego, jak sytuacja wygląda. Po pierwsze, nie identyfikuje się tych uchodźców, nie mówi się definicji uchodźcy, kim jest uchodźca, kto to jest uchodźca, dlaczego oni tutaj przybywają, na jakich warunkach. Czyli nie uwzględnia się tych prawnych kwestii, które są bardzo istotne, bo to one decydują o tym, czy ktoś jest uchodźcą właśnie, to znaczy może uzyskać status uchodźcy, czy jest imigrantem ekonomicznym. Właśnie podkreślanie tych terrorystycznych ataków, tych negatywnych kwestii powoduje, że właśnie no, manipuluje się społeczeństwem, które jest wystraszone. Tak? I jest to kwestia polityczna. Nie ukrywajmy, że migracje stały się narzędziem politycznych walk. Tak? Społeczeństwo dzieli się, polaryzuje na zwolenników i przeciwników migracji. Brakuje tutaj rzetelnej wiedzy, dialogu i informacji na ten temat. W Polsce liczba imigrantów nie zwiększyła się, jest ich bardzo mało. Zaledwie 1% polskiego społeczeństwa są to imigranci. Nasza właściwie polityka integracyjna nie zmieniła się, ani imigracyjna. Mamy 16 ośrodków dla uchodźców, które dobrze funkcjonują. Co roku napływają wnioski. Migracja jest prawem człowieka. Każdy ma prawo złożyć wniosek o azyl. Procedura jest bardzo ściśle określona, więc mówienie o tym w kategoriach zagrożenia jest po prostu wielką przesadą. Można oczywiście przedstawić plusy i minusy, ale nie można się koncentrować tylko na tych złych rzeczach, bo to buduje bardzo złe nastawienie i od tego wzrastają przestępstwa z nienawiści, rośnie agresja, ksenofobia, rasizm. To są bardzo negatywne zjawiska.
Na konferencji pani właśnie mówi o mowie nienawiści. Dostrzega pani wzrost takich incydentów? Bo przeciwnicy takiej tezy mówią, no takie wypadki zawsze się zdarzały, tylko teraz są nagłaśniane.
Nie, myślę, że jest ich zdecydowanie więcej. Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego Nomada od lat zajmuje się monitoringiem właśnie mowy nienawiści i zgłaszają, że jest coraz więcej przypadków, że ludzie kiedyś właściwie to czarnoskórzy bali się wychodzić na ulicę, byli atakowani, a dzisiaj cała ta agresja skierowana jest na ludzi o arabskim pochodzeniu. Tak, więc nie wiem, nawet kobiety z burką na głowie są atakowane tylko z racji na to, że przynależą do kultury muzułmańskiej. No to jest absurd, to jest niedopuszczalne, żeby atakować drugiego człowieka tylko dlatego, że pochodzi z takiego, a nie innego kraju. Mało tego, atakuje się ludzi, którzy są studentami albo mają w Polsce stały pobyt, mieszkają od lat i teraz nagle doznają tej dyskryminacji, tego hejtu.
Jaki mechanizm za tym stoi? Właśnie niewiedza, chęć rozładowania, wyładowania, takie przełożenie prostego lęku na nienawiść, na przemoc?
To jest takie szukanie wroga. Myślę, że tematem migracji przykrywa się inne tematy, na przykład kwestie bezrobocia, kwestie kryzysu gospodarczego, pewnych niepowodzeń politycznych. I to wszystko jakby jest ukrywane, zawaluowane za tym właśnie wybujałym tematem migracji. Tak? Czyli celowo nadmuchuje się pewne tematy, żeby nie mówić o innych. A jakby problemy są rzeczywiście inne, bo wyzwaniem dla Polski dzisiaj jest kryzys na rynku pracy, gdzie będzie brakowało rąk do pracy. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Brakuje lekarzy, geriatriów, brakuje pielęgniarek. Niedługo będzie brakować osób do opieki nad osobami starszymi. I to jest problem, to jest wyzwanie dla polityki społecznej. Natomiast nie koncentrujemy się na tym, tylko na innych kwestiach i to jest błąd.
Wiele osób mówi, no, że imigranci prędzej czy później będą musieli wypełnić tę lukę, no ale przeciwnicy przyjmowania uchodźców w tej chwili mówią, no my nie mamy wpływu na to, kto do nas przyjedzie, nie będziemy w stanie w 100% nawet sprawdzić powiązań tych ludzi.
To jest błędne myślenie, to jest gadanie głupot, ponieważ konwencja genewska jasno określa, kto może w ogóle złożyć wniosek. Wnioski całkowicie bezzasadne są od razu odrzucane. Definicja jest bardzo wąska. Te osoby są bardzo dokładnie sprawdzane, stąd procedura trwa rok, a nawet czasem do 2 lat, więc to jest wymyślanie, że nie wiemy, kto do nas trafi, dokładnie wiemy, bo ta osoba jest zlustrowana, cała jej działalność społeczna, gospodarcza, polityczna, edukacja, wszystko, tak? To jest taka procedura.
Ludzie no tak, ale jeśli osoba w obozie nie ma dokumentów albo kupiła jakieś fałszywe dokumenty, no to tak naprawdę nie wiemy, jaka jest
wszyscy mają, każda osoba, która wchodzi do procedury, podlega daktyloskopowaniu, czyli są pobierane jej odciski palców. Jest sprawdzana, czy kiedykolwiek była w Unii Europejskiej, na wszystkich granicach. Właściwie my w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, jakie są narzędzia dzisiaj i dlatego też jest wielka możliwość po prostu inwigilacji, tak, że tak powiem, sprawdzenia, więc to, że nie wiemy, jaka jest przeszłość, że to nie, to wszystko można odtworzyć, naprawdę. A zresztą takie osoby też jakby mają osobną ścieżkę, którą idą i to nie jest tak, że oni od razu przyjeżdżają i wchodzą na rynek pracy. To nie są uchodźcy sensu stricte, to są cudzoziemcy poszukujący azylu, czyli oczekujący na nadanie statusu uchodźcy. Pozytywnie procedurę przechodzi od 5 do 15% tych osób, tak? To musimy mieć na względzie, że trzeba udowodnić, że było się prześladowanym ze względu na rasę, czy religię, czy przynależność do grupy społecznej, politycznej.
Ale rodzą się takie pytania, że w sytuacji, kiedy obozy są pełne uchodźców, że kiedy będą narzucone nam pewne kwoty, no to tak naprawdę ta kontrola, to sprawdzanie nie jest istotne. Chodzi po prostu o to, żeby relokować część osób i pomóc tym krajom, które mają z tym większy problem. I to budzi też pewien lęk, obawy.
Ale to w ogóle nie uchyla prawodawstwa, które jest, tak? Wszystko mamy wspólne w Europie prawo azylowe. Tutaj jakby ta procedura jest taka sama. Osoby, które wcześniej zarejestrowały się w innym kraju, zgodnie z konwencją Dublin II, będą kierowane do kraju, w którym pierwszy wniosek złożyły. I tutaj albo należy zmienić te konwencje dublińskie, albo w taki sposób dostosować rzeczywistość do istniejącego prawa.
Panie doktorze, jak pan analizuje postawę Polaków, to jak pan rozumie i tłumaczy sobie to, co dzieje się w tej chwili w Polsce? Bo z jednej strony mamy dosyć duży dystans do uchodźców, imigrantów, ale tak naprawdę z tymi uchodźcami w ogóle nie mamy do czynienia.
Rzeczywiście jeszcze kilkanaście lat temu...
Doktor Grzegorz Dudka, socjolog z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Dostrzegano następujący problem. Problem nieprzygotowania Polaków w takim sensie kulturowym, społecznym do przyjęcia nie tylko uchodźców, ale generalnie rzecz biorąc imigrantów. Już wtedy mówiono, że jeżeli nie podejmiemy w tym kierunku działań, żeby w jakiś sposób przyzwyczaić Polaków, to będziemy mieli duży problem. A problem, na który też bardzo rzadko jednak zwraca się uwagę w mediach w ostatnich czasach, który jednak narasta i będzie narastał, to jest problem depopulacji Polski, to jest problem starzenia się społeczeństwa i emigracji, prawda? Nawet jakkolwiek nasza polityka emigracyjna przynosiła rezultaty, raczej nie powinniśmy liczyć na masowy powrót Polaków z krajów zachodnich, więc z jednej strony mamy tutaj właściwie taką sytuację, że potrzebujemy imigrantów, potrzebujemy osób napływających, a jednocześnie masowy napływ uchodźców z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki ma taką formę, która rzeczywiście może trochę niepokoić, prawda? Przede wszystkim powinna nas niepokoić masowość tego napływu, bo dlatego, że powodzenie integracji, prawda, możemy uzyskać głównie wtedy, jeżeli my jesteśmy w stanie i finansowo, i też w jakimś sensie kulturowo zagospodarować tych przybyszy, prawda, i zaoferować im coś, co rzeczywiście będzie im się podobało, prawda? Głównie myślimy tutaj o pracy i o pewnych formach integracji.
Więc... A w tej chwili Polska jest na to gotowa? Bo pan mówi, że już kilka lat temu zdefiniowano ten problem, należało się przygotować, przygotowaliśmy się, jesteśmy gotowi, ta integracja mogłaby się udać?
To wszystko zależy od skali, prawda, od tego, od ilości, tak w dużej mierze, to jest pierwsza kwestia, tak. Druga kwestia, to w jaki sposób nasze społeczeństwo jest mentalnie na to przygotowane. Niewiele rzeczywiście się zmieniło, z jednej strony mamy pewne uprzedzenia i te uprzedzenia narastają i to też ma uzasadnienie, prawda, bo rzeczywiście Polacy widzą, prawda, że pewne niepokoje i pewne problemy integracyjne w Europie Zachodniej nie zawsze są można w łatwy sposób rozwiązać. Z drugiej strony jednak posługujemy się Polacy bardzo lubią zresztą też, no chyba nie tylko Polacy, ale lubimy się posługiwać generalizacjami i pewne ruchy radykalne, prawda, które rzeczywiście w islamie istnieją i one się przynoszą do Europy i rzeczywiście stanowią niebezpieczeństwo, ale utożsamiamy, prawda, każdego przybysza z tego kręgu kulturowego z jakimś mniej bądź bardziej radykalnym wyznawcą tych ideologii, co też jest nieprawdą. I w rzeczywistości trudno jest przewidzieć, jaki będzie napływ, prawda, w perspektywie jakichś najbliższych dekad, ale niebezpieczeństwo jest jakiego rodzaju, to znaczy to, o czym się mówi najwięcej, prawda, to oczywiście nie można bagatelizować zagrożenia ze strony wszelkich radykalizmów w Europie, ale też nie można bagatelizować zagrożenia, które my sami jesteśmy w stanie, jako Polacy, stworzyć tym, którzy tu przyjeżdżają, nie chodzi chodzi tylko o imigrantów z kręgów muzułmańskich, ale także imigrantów ukraińskich, bo jeszcze nie tak dawno też usłyszałem w moim mieście, właściwie chyba każde miasto już ma powoli taką historię, że imigranci są właściwie bez żadnego powodu atakowani, nawet są próby zabójstwa. Z jednej strony socjologowie nie powinni bagatelizować obaw społecznych, ale z drugiej strony powinniśmy też zaznaczyć, że nie tylko imigranci będą naszym problemem, ale problemem będą Polacy, którzy nie akceptują w sposób nieuzasadniony i irracjonalny często tych właśnie nowych przybyszy. Także są oczywiście pewne obiektywne przesłanki, prawda, typu teraz czy przedstawiciele niższych warstw społecznych, gorzej zarabiający, gorzej wykwalifikowani, będą potrafili zachować konkurencyjność na rynku pracy w kontekście masowego napływu, zwłaszcza Ukraińców. I to jest na pewno problem, którego nie można bagatelizować, ale z drugiej strony też jest wiele regionów, wiele miejsc pracy, w których rzeczywiście bez udziału już Ukraińców po prostu praca nie mogłaby być wykonywana, bo Polacy wyjechali za granicę.
Zerkamy i ciągle mówimy o uchodźcach, imigrantach z Bliskiego Wschodu, ale faktycznie mówi się o tym, że milion Ukraińców jest już w Polsce. To też może na tej linii zacząć dochodzić do jakichś stanów zapalnych, do konfliktów, tak?
Tak, dlatego często się słyszy, że obiektywizując już właściwie sam przekaz medialny w Polsce i w Europie, dostrzega się, że w Polsce wyolbrzymia się problem, w Europie Zachodniej się go być może pomniejsza i rzeczywiście trudno tutaj o takie wyważenie. Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że wyolbrzymianie problemu może generować kolejne problemy, więc nie ma złotego środka tak naprawdę, bo z kolei niedostrzeganie problemów również może wywoływać kontruchy i nie ma prostej recepty na rozwiązanie.
Co jest polską racją stanu? Jak powinniśmy wybrnąć z tej pułapki? No bo faktycznie o złoty środek jest bardzo trudno.
Powinniśmy przede wszystkim myśleć racjonalnie w kontekście przyjmowania imigrantów i zastanawiać się, na ile jesteśmy w stanie ich zagospodarować i na ile sam napływ imigrantów jesteśmy w stanie w jakiś sposób wykorzystać, zwłaszcza w kwestiach ekonomicznych, na rynku pracy, ale także w kwestiach kulturowych oczywiście, bo niedobrze byłoby zapatrywać się na nasz region, prawda, jako region, który postulatywnie ma być regionem monokulturowym. Niekoniecznie. Aczkolwiek też istotna kwestia taka, żeby jednak imigrantom oferować nie tylko zatrudnienie, ale również pewne wartości, które pozwolą w sposób bezkonfliktowy nam tutaj razem funkcjonować. A to już jest kwestia, proszę pana, też do dyskusji, bo rzeczywiście my w Polsce mamy różne wizje, prawda, Polski i Europy. To jest ten problem, czy społeczeństwo bardziej pluralistyczne, tak, czy społeczeństwo bardziej tradycyjne. Niemniej jednak wydaje mi się, że nie jest na tym etapie jeszcze konieczne rozstrzyganie tych kwestii do tego stopnia, żebyśmy nie mogli nic w tym kierunku robić. To znaczy akceptacja wartości, prawda, europejskich przez przybyszy, wartości polskich, no to powinien być jakby warunek bardzo, bardzo istotny i nie sądzę, że przyjmowanie imigrantów bez pewnych działań w tym kierunku, zapoznania z kulturą, zapoznania z wartościami, mam tutaj na względzie pewien egalitaryzm, pewne poszanowanie praw, wartości jednostki, człowieka, prawda? Jeśli przyjmować, to jak najbardziej tak, są nam potrzebni, ale w takiej ilości, którą my jesteśmy w stanie przekonać w sposób efektywny do naszych wartości i którą jesteśmy w stanie zintegrować i w takiej ilości, żeby rzeczywiście też w tej sferze strukturalnej, prawda, nie doszło do zaburzeń, żeby nie powodowało to rzeczywiście obniżek w płacach, prawda, zwłaszcza w niższych sektorach, bo niestety z doświadczenia wiemy, że w Europie Zachodniej napływ z Europy Środkowej takie sytuacje powodowały.
Modele są bardzo różne. Są kraje, które przed laty bardzo otworzyły się na imigrantów, uchodźców. No i faktycznie tam powstały wielkie enklawy, które mają trudności z asymilacją, które mają oczekiwania co do własnej autonomii, do szacunku wobec własnej kultury. Rozumiem, że może być taki model pośredni, że otwieramy się, ale warunek jest taki, że przybysze w dużym stopniu akceptują to, co tu się dzieje, tak?
Rzeczywiście tak, aczkolwiek znowu ta kwestia ma pewne dwie strony, dlatego że już po kryzysie naftowym w Europie, prawda, zakładano, że migranci już kolejnego pokolenia w tej chwili, że ich właściwie rodzice, którzy przybyli, przybywają na chwilę. W Polsce też nie ma w tej chwili w społeczeństwie, jak się okazuje, akceptacji do osiedlenia się imigrantów. I to jest pewien problem niestety, bo jeżeli my będziemy taką politykę realizować, że decydujemy się przyjąć tylko na chwilę, to jest jednoznaczne z tym, że my ich właściwie nie, w żaden sposób nie integrujemy, tak? Więc oni sobie żyją na boku. I to są błędy z Europy Zachodniej. My ucząc się na tych błędach, powinniśmy być może rzeczywiście przyjmować mniejsze ilości, ale z ukierunkowaniem na integrację. Moim zdaniem błędem byłoby przyjąć znaczną część i zostawić ich samym sobie. Prawda? Myślę, że to jest najgorszy wariant i prędzej czy później będą odczuwalne konsekwencje tego typu działań.
Dyskusja o tym, w jaki sposób rozwiązać kryzys migracyjny w Europie, trwa od wielu miesięcy. Ostatnio w Polsce debata przebrała na sile za sprawą Komisji Europejskiej, która ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniami za odmowę przyjęcia uchodźców. Mówił o tym komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Chodzi o uciekinierów, którzy przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Decyzja o przyjęciu 120 tysięcy osób zapadła we wrześniu 2015 roku. Przez półtora roku przesiedlono nieco ponad 18 tysięcy. Polska zadeklarowała, że przyjmie około 7 tysięcy uchodźców. Decyzję podjęto za rządów PO i PSL-u. Obecnie premier Beata Szydło odpowiedziała Komisji Europejskiej, że Polska nie godzi się na przymusowe narzucanie kwot migrantów członkom Unii Europejskiej.
Komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos powiedział, że tempo przyjmowania uchodźców przez unijne kraje jest niewystarczające. Większość krajów czyni wysiłki w duchu europejskim, inne nie wykazują się solidarnością, dlatego wzywam Polskę i Węgry, które nie przyjęły żadnej osoby, by zaczęły to robić natychmiast. Komisarz powiedział, że jeśli Polska i Węgry zignorują apel, grożą im pozwy w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Dał Warszawie i Budapesztowi czas do przyszłego miesiąca. Premier Beata Szydło powtarza, że Polska nie ma możliwości przyjmowania uchodźców. Szefowa rządu dodaje, że dzięki twardej postawie naszego kraju w kwestii uchodźców krytyczne stanowisko wobec mechanizmu relokacji migrantów jest coraz powszechniejsze w Unii Europejskiej.
Nie ma w tej chwili możliwości, aby do Polski byli przyjmowani uchodźcy i na pewno nie zgodzimy się na narzucanie Polsce ani innym krajom członkowskim jakichkolwiek przymusowych kwot.
Premier zapewniła, że Polska pomaga migrantom między innymi poprzez świadczenie pomocy humanitarnej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
Tymczasem nieoficjalnie urzędnicy Komisji Europejskiej przyznają, że pozew przeciwko Polsce i kary za odmowę przyjmowania uchodźców już w czerwcu wcale nie są przesądzone. To odległa perspektywa. Na razie, jak mówią unijni urzędnicy, Komisja wywiera presję.
W przyszłym miesiącu będzie kolejny raport z realizacji planu przyjmowania uchodźców uzgodnionego jesienią 2015 roku i wtedy komisja zacznie zastanawiać się, co dalej, powiedział jeden z eurokratów. W nieoficjalnych rozmowach urzędnicy i dyplomaci przyznają, że sytuacja jest trudna, bo z całej Unii tylko Finlandia i Malta wypełniają niemal wszystkie zobowiązania, pozostałe kraje częściowo. Poza tym w Trybunale jest rozpatrywana skarga Słowacji i Węgier wsparta przez Polskę na te właśnie przepisy. Władze w Bratysławie i Budapeszcie uznały, że zostały one przyjęte z naruszeniem prawa, a orzeczenie spodziewane jest jesienią. Poza tym nawet jeśli komisja rozpocznie po jakimś czasie postępowanie przeciwko Polsce i Węgrom, to sprawa będzie trwała latami. Jeden z prawników wyliczył, że około 5-6 lat z uwzględnieniem wszystkich procedur, a wtedy Unia może być w zupełnie innym miejscu, skomentował jeden z dyplomatów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Spór na linii Bruksela-Warszawa wywołał gorące komentarze polityków. Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak przekonuje, że kluczowa w kryzysie migracyjnym jest ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Problemu nie rozwiążą kolejne decyzje dotyczące obowiązkowego przyjmowania uchodźców przez kraje członkowskie.
To jest rozsądne działanie, kiedy uszczelniamy granice zewnętrzne Unii Europejskiej. To jest wysiłek nasz. My przede wszystkim koncentrujemy swoją uwagę na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, która jest jednocześnie granicą polską. Jesteśmy do dyspozycji wszędzie tam, gdzie wsparcia oczekują nasi partnerzy.
W ocenie szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny deklaracja o przyjęciu przez Polskę 7 tysięcy uchodźców przestała być wiążąca po tym, jak Unia Europejska podpisała porozumienie z Turcją, które zatrzymało falę nielegalnej imigracji, a ci uchodźcy, którzy są na terenie Niemiec, Skandynawii czy Austrii, chcą tam pozostać.
Niemcy nie chcą dzielić tych kwot, nie chce tego robić Unia Europejska. Dzisiaj nie ma problemu uchodźców. Dzisiaj polski rząd musi przygotować się na ewentualny problem, który może być w przyszłości. Ten konflikt, który był wtedy dotyczący nielegalnej migracji, tak naprawdę został zamknięty przez porozumienie Unia Europejska-Turcja, bo wtedy Turcy i prezydent Erdogan wziął na siebie odpowiedzialność za utrzymanie dużej części nielegalnych migrantów z Syrii w obozach tureckich.
Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówi, że pomagać uchodźcom trzeba w obozach, krajach, w których przebywają. Dodała też, że Unia Europejska powinna uszczelnić swoje granice.
Zawsze uważaliśmy również, że trzeba respektować nasze zobowiązania w stosunku do Unii Europejskiej, zobowiązania poprzedniego rządu. W związku z tym, jeżeli padło zobowiązanie o przyjęciu 7 tysięcy uchodźców, to wobec faktu, że kiedyś Polska przyjęła 80 tysięcy uchodźców z Czeczenii, Polacy nawet właściwie tego nie zauważyli, uważam, że to zobowiązanie należy realizować.
O konieczności wzmocnienia granic Unii Europejskiej i o pomocy uchodźcom w obozach mówi też Piotr Apel z ruchu Kukiz 15. Poseł podkreśla, że tylko działania europejskie mają sens i mogą być skuteczne w zatrzymaniu napływu fali uchodźców.
Trzeba wzmocnić Frontex i południową granicę Unii Europejskiej. No jeśli chodzi o Polskę, no to nie przyjmować, dążyć do tego, by pomagać im przede wszystkim w miejscu, w którym dochodzi do tragedii, tworzyć dobre, bezpieczne obozy w Libii, w krajach ościennych, tak by zapewnić im możliwość powrotu po prostu do bezpiecznego domu.
Swoją propozycję dotyczącą przyjmowania uchodźców ma też prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
Jeśli chodzi o przyjmowanie do Polski, na przykład sierot, to wróćmy do dobrych tradycji, gdzie polskie sieroty były przyjmowane w trakcie II wojny światowej w Indiach i tam znalazły schronienie. Sieroty tak, zdrowi mężczyźni do swojego kraju i walczyć o wolność.
O groźbach Komisji Europejskiej, stanowisku Polski i pomysłach na rozwiązanie kryzysu imigracyjnego rozmawiali kilka dni temu goście Regionalnego Punktu Widzenia, politologowie z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor Janusz Golinowski i dr Sławomir Sadowski.
Myślę, że ten spór ma charakter symboliczny. Rzeczywiście problem migrantów, uchodźców istnieje. Z punktu widzenia Grecji czy Włoch jest to jak najbardziej zasadne. Przy czym mamy do czynienia z wyraźnym włączeniem tego wątku dotyczącego ścisłej integracji. I myślę, że silne państwa w postaci Francji, teraz tego duopolu Francji i Niemiec, chcą pokazać tym słabszym państwa, jak trzeba je zdyscyplinować. Zważywszy na fakt, że jeśli mówimy o solidarności europejskiej, to jakoś mało się mówi na temat solidarności energetycznej. Było dużo zapowiedzi, natomiast sprawa spełzła na niczym i to dzięki Niemcom rzeczywiście ta solidarność jak bańka mydlana pękła. Natomiast w tym kontekście spór o uchodźców, emigrantów spostrzegam jako właśnie symboliczny charakter wywierania presji na te państwa, nazwijmy to słabsze, a szczególnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, ponieważ one nie uczestniczyły w różnego rodzaju akcjach pod tytułem, a to uzdrawiamy na siłę Bliski Wschód. Nie kto inny, jak właśnie kraje zachodnioeuropejskie bawiły się w kolorowe rewolucje, wspierając łącznie z środkami militarnymi i finansowymi. No i teraz pojawiły się konsekwencje i w tym kontekście pojawia się problem, no dobrze, i co dalej? Czy rzeczywiście będzie tak, że kraje Bliskiego Wschodu będą generować setki tysięcy uchodźców, a Unia Europejska będzie bezradnie rozkładała na pozostałe inne państwa? W pewnym momencie ten proces ulegnie jak gdyby zatrzymaniu i zacznie działać w drugą stronę, zacznie rozsadzać Unię Europejską od środka.
Przyszłość, a problem jest także tu i teraz. Doktor Sadowski, co powinien zrobić polski rząd? Bo jest coraz ostrzejsze stanowisko Komisji Europejskiej.
Polski rząd powinien wykonać umowy. Pacta sunt servanda. Umów się dotrzymuje. I to jest rzecz podstawowa. Natomiast...
Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, należy przyjąć tę określoną wcześniej kilkutysięczną grupę
uchodźców. No nie ma tu w ogóle... Wyobraźmy sobie, że nagle z jakichś przyczyn, mniej lub bardziej sensownych, państwa płatnicy netto wycofują się z programu wspierania programów regionalnych w krajach Europy Wschodniej. No to jest to samo, że ktoś nagle nie wiadomo z jakich przyczyn. Tutaj mówimy o śladowych ilościach uchodźców. Oczywiście zaraz mówi się, że oto za nimi rodziny przyjadą, tabuny. Nie, to jest pierwsza rzecz, a więc trzeba wykonać tę umowę. Druga rzecz, fundamentalna, to po prostu trzeba wyciszyć konflikty na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, skąd ci ludzie tutaj nacierają. Bo te wojny, to nie jest tak, że oni, to są oczywiście wojny wewnętrzne, ale umiędzynarodowione, w które zaangażowały się państwa europejskie, Stany Zjednoczone, Rosja, Polska też tam maleńki kamyczek wrzuciła, pamiętajmy o tej polskiej misji lotniczej w Katarze, więc jak tam nie będzie spokoju, jak zanim wybuchła wojna, to jakoś ci Syryjczycy tutaj tabunami nie przyjeżdżali, czy inni, prawda? Bo czasami mówi, a no to tu Syria, Irak, ale pamiętajmy o Afganistanie, o działaniu Boko Haram w Nigerii, o wojnie domowej w Republice Środkowoafrykańskiej, którą tam Francuzi sobie dobrze wspomagają. To jest dewastacja Sudanu, to jest kwestia libijska, problem Erytrei, Somalii, więc i my tam gdzieś w tle zawsze jako Europejczycy występujemy. Dopóki nie będziemy tam czynnikiem pozytywnym, a rozogniającym konflikt, to te tłumy będą napierały i tyle. No będziemy się wtedy, czy my przyjmiemy 3000, czy 30 000, czy jak to nie będziemy robić, oni i tak tu przyjdą. To się tylko nam wydaje, że jesteśmy w stanie, jeżeli tam będzie niebezpiecznie, że my jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Panie oczywiście możemy się tak jak Izrael obudować murem, ale ten mur w przypadku Europy to pewno będzie z 10 000 km.
Panie profesorze, polski rząd powinien wypełnić wcześniejsze zobowiązania poprzedniej ekipy i przyjąć uchodźców?
To znaczy, jeśli patrzeć na pewne zobowiązania, ponieważ mówimy o stałym mechanizmie relokacji. Ja zadam inaczej pytania, a czy tych uchodźców ktoś pytał, żeby oni do Polski przyjeżdżali niejako przymusowo? Bo w tym momencie ten spór, powtarzam raz jeszcze, ma charakter symboliczny. Nikt ich nie pytał, oni wcale się tutaj nie garną do nas. Natomiast oczywiście opozycji to daje paliwo do tego, żeby wrzeszczeć, jacy to rządzący są źli. Niewątpliwie te 5 tysięcy, 10 tysięcy nie stanowi dla kraju, który liczy 38 milionów. Ale to chyba nie w tym problem. Jeśli wprowadzimy stały mechanizm relokacji, to pojawi się problem dotyczący, czy będziemy ich, nie to, czy oni właśnie będą przyjeżdżać, ich będzie ich dużo, czy będziemy ich na siłę tutaj zatrzymywać i jak po prostu uporać się właśnie, no bądź co bądź z obcą kulturą. Bądź co bądź, ja nie wiem, ja gdybym miał po prostu w warunkach takich jak teraz uciekać na drugi koniec świata, to bym zastanowił się, czy może pójść do sąsiada, do Arabii Saudyjskiej, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które nie podejmują żadnych działań.
Ale polski rząd jest w tej chwili przed decyzją.
No trudno, żeby szyici poszli do sunnickiej Arabii Saudyjskiej. To jest ten problem, że to jest spór wewnętrzny, religijny, narodowościowy.
Nie jest religijny, on jest przede wszystkim stricte polityczny, bo rozkłada siły mocarstwowe na właśnie różne interesy.
No takie. Tak, ale za tym się kryje określony podział. No, bo on, salafici, to jest przede wszystkim...
On tylko podpala, religia tylko dominacji. Podpala oczekiwania polityczne, które są tam tak formułowane.
Ale wróćmy do tego, do decyzji, przed którą stoi polski rząd. Premier już zapowiedział, że Polska nie ma w tej chwili możliwości przyjęcia uchodźców. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił, że lepiej zapłacić kary niż przyjmować uchodźców.
Myślę,
to jest dobra strategia?
Myślę, że te możliwości ma, tak jak powiedziałem, bo to jest kropla w morzu, jak gdyby przyjęcia takiej ilości, czyli tych 7
Ale z tych
tysięcy.
Zapowiedzi wynika, że rząd zamierza pójść
to znaczy,
na zwarcie z Komisją
Rząd
Europejską.
Ma inną politykę, ale to potwierdzało moją tezę, że nie chce poddać się temu dyscyplinowaniu ze strony właśnie rządzących nie tyle samą Unią Europejską, tylko silnych państw w postaci Francji i Niemiec.
Część ekspertów uważa,
znaczy,
że...
Nie, to nieprawda. Rząd gra po prostu na najniższych instynktach elektoratu wyborczego. Idzie na zwarcie nawet z Kościołem katolickim, więc to jest po prostu okropna gra tragicznym losem ludzi, którzy przybyli do Europy nie z własnej winy, bo to myśmy działając, wspierając wojnę wewnętrzną, wypędzili tych ludzi z ich krajów.
Ale to nie myśmy jako Polska, tylko to myśmy jako Europejczycy, czyli jak gdyby czujemy się w obowiązku uczestniczyć w solidarności państw, które zaczęły bawić się, tak jak powiedziałem wcześniej, w kolorowe rewolucje. Które uważały, że sprawa się skończy, sprawa się dopiero
Janusz,
zaczęła.
Ja jednak chciałbym przypomnieć, że Polska była jednym z najwierniejszych współpracowników i sojuszników Stanów Zjednoczonych w Iraku, kiedy dewastowano to
państwo. A to już inna
państw.
Sprawa, na co
mamy
oczywiście
tam liczne,
patrzę bardzo sceptycznie.
Co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy uczestniczyło w tych wojnach, przecież nie niosąc gałązki oliwnej, tylko strzelając, dewastując państwo i tak dalej. Więc to też o tym trzeba pamiętać.
To tym niemniej, patrząc na to tej strony, należałoby rzeczywiście, i tu myślę, że w części opinia publiczna w Polsce otrzymuje takie sygnały, że trzeba pomagać tym ludziom tam, na miejscu. To nie jest
pod
kwestia...
bombami?
Pod jakimi bombami? Przecież patrząc na akcje militarne, one się odbywają w pewnych segmentach. Nawet w samej Syrii. Już nie mówię o Iraku, już nie mówię właśnie o Somalii i tych innych krajach, czy chociażby Afganistanie.
Natomiast ale setki tysięcy uchodźców już jest w Europie.
Właśnie to jest ten problem. Jest ten problem, który rzeczywiście dotyczy uchodźców, którzy są tu i teraz. Myślę o Europie, myślę szczególnie o Grecji, która jest notabene dotknięta kryzysem. Myślę o Włoszech, którzy nie wiedzą, co z tym fantem zobić, począwszy od Lampedusy i tych słynnych marszy ze strony właśnie uchodźców w kierunku Europy. Czy wreszcie myślę o Afganistanie, w którym to oczywiście toczy się wojna, którą notabene bardzo skutecznie kiedyś podgrzały kraje zachodnie.
Ale rząd będzie twardo obstawał przy tym nie, czy pod naciskiem Europy?
Mi trudno jest opowiadać się teraz za rząd, ponieważ rząd ma swoją koncepcję i tutaj, tak jak powiedziałem, ja to widzę w kategoriach bardziej symbolicznych tego uporu i niechęci poddania się dyktatowi ze strony właśnie silniejszych państw Unii Europejskiej, aniżeli przyjęcia tych uchodźców, bo oni dla Polski nie stanowią żadnego problemu.
A to twarde nie ze strony Polski jak będzie odbierane w Europie, dr Sadowski?
No, niewątpliwie będzie odbierany źle, ponieważ będzie przyjmowany jako symbol niechęci do solidarności europejskiej, że Polska, pewnego egoizmu Polski, że Polska widzi solidarność wtedy, kiedy trzeba przyjmować na przykład fundusze europejskie, natomiast nie widzi potrzeby, kiedy inne państwa znajdują się w kłopotach.
A nie, przecież Polska w Europie więcej może zyskać, bo właśnie będzie takim symbolem przeciwstawienia się tym największym, czy może właśnie stracić, bo wyrznie się nam egoizm?
To zależy. Ja bym nie rozpatrywał, no politykę nie rozpatruje się w kategoriach miłości, nienawiści. Nie ma odwiecznych przyjaciół, odwiecznych wrogów, są odwieczne interesy, o tym kolega wie, a tak ostro protestuje. Natomiast
myślę, że
problem polega
polityce
na czymś innym. Problem polega na tym, że w najbliższym okresie czasu, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja w Europie, mogą te tendencje właśnie separatystyczne wespół z krajami Europy Środkowo-Wschodniej mogą się nasilić. No i w tym momencie rzeczywiście zarówno Francja jest przed wyborami, jak i Niemcy też są przed wyborami, chcą pokazać swój wpływ na takie kraje jak Polska, Węgry, czy także Austria. Ostatnio o tym także się mówi na poziomie Danii. Także to nie jest kwestia z mojej strony cynizmu, raczej pewnego realizmu, oceny tej sytuacji w kategoriach właśnie zysków i strat. I myślę, tak jak powiedziałem wcześniej, przy całym szacunku dla beznadziejnej sytuacji czasami właśnie uchodźców. Przy czym tak na dobrą sprawę tych, którzy przyjeżdżają jako uchodźcy, to jest, mówi się, w granicach 20% pozostali to są emigranci. A Polska, jak pamiętamy, ma około 1 000 000 emigrantów ze wschodu i doskonale sobie radzi. W związku z tym to jest takie troszeczkę wbijanie Polskę w rolę tego złego luda, ponieważ w równym stopniu można zadać sobie pytanie, dlaczego emigranci ekonomiczni z Ukrainy są i nie stwarzają żadnych problemów i tak dalej.
Statystyki pokazują, że Polska nie jest krajem atrakcyjnym dla uchodźców. W pierwszych 4 miesiącach tego roku o ochronę na terenie naszego kraju wystąpiło ponad 2300 cudzoziemców, czyli o połowę mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Rośnie liczba obywateli wschodnich sąsiadów Polski, którzy chcą w naszym kraju pracować lub uczyć się. Mniej niż 30 osób z terenów objętych obecnie działaniami wojennymi w Syrii starało się w tym roku o status uchodźcy w Polsce. Większość migrantów, którzy starają się o ochronę w naszym kraju, pochodzi z Czeczenii, powiedział rzecznik Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.
Te pierwsze miesiące tego roku ta liczba około 2000 wniosków to jest mniej więcej 50% mniej wniosków niż w 2016 roku. Dominują obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej, to jest około 70% wszystkich spraw. Obywatele Rosji pochodzący z Kaukazu składają głównie te wnioski.
Jakub Dudziak podkreśla, że rok 2017 może być rekordowy, jeśli chodzi o liczbę wniosków o zalegalizowanie pobytu.
W tym roku z pewnością pobity będzie kolejny rekord pod względem złożonych wniosków przez cudzoziemców o zalegalizowanie pobytu w Polsce. Głównie są to wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, które uprawniają do pobytu w Polsce maksymalnie do 3 lat.
Około 65-70% wniosków o pobyt czasowy składają Ukraińcy. Kolejnymi grupami są Białorusini, Hindusi, Wietnamczycy i Chińczycy. Można się spodziewać wzrostu liczby takich wniosków w związku z planami zniesienia wiz do krajów Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy. Europejski kryzys migracyjny z jednej strony, problemy z pracownikami i demografią w Polsce z drugiej sprawiają, że od tematu migracji nie uciekniemy. Warto jednak na problem patrzeć szeroko, tak by strach, skądinąd zrozumiały, nie przysłaniał realnego oglądu sytuacji. Wyolbrzymianie i bagatelizowanie problemu może być tak samo szkodliwe. Dziś kończymy Wieczorne Piksele. Michał Słobodzian, do usłyszenia.
Wieczorne Piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne Piksele.
bitter cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed up, it's long gone. There's a whole lot of leaving going on. It's warm in California. I think it's time to hit the road. I just might call that band of gypsies. Go searching for a pot of gold. Seems like lately there's a whole lot of leaving going on. I close my
Fortune Queen of New Orleans is brushing her cat in her black limousine. On the back seat were scratches from the marks of men her fortune she had won. Couldn't see through the tinted glass. She said, "Home, James," and he hit the gas. I followed her to some darkened room. She took my she said, "I'll be with you soon." Dark lady laughed and danced and lit the candles one by one.
two cards, queen and a three, and mumbled some words that were so strange to me. And then she turned up a two-eyed jack. My eyes saw red, but the cards still stayed black. She said, the man you love is secretly true to someone else who is very close to you. My advice is that you leave this place, never come back and forget you ever saw my face. So I ran.